Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat już zapowiadany kilkakrotnie. Państwo słyszeli przez dzisiejszy dzień pomnik wdzięczności za niepodległość w Poznaniu. I właśnie Poznań dzisiaj, tak można powiedzieć, jest reprezentowany przez naszych gości, którzy przyjechali, by przypomnieć jeszcze raz, by jeszcze raz tym głosem mocnym powiedzieć, dlaczego taki pomnik niepodległości nie może powstać tyle lat, a szczególnie teraz, kiedy mamy stulecie odzyskania tejże niepodległości dla tak ważnego miasta, jakim jest Poznań. Powiedzmy, miasto, które gościło Ignacego Paderewskiego, dzięki któremu przecież niepodległa się odrodziła. I on, Józef Piłsudski, oczywiście Roman Dmowski i wielu innych. Ale wracamy do naszych gości zapowiadanych. Pan profesor, doktor habilitowany Stanisław Mikołajczak, prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, szczęść Boże, a także prezes AKO, czyli Akademicki Klub Obywatelski.
Tak.
Panie profesorze, dziękujemy za tą działalność wszechstronną, także i za to AKO, bo to rzeczywiście takie podniesienie profesorów, takie z całej Polski zwołanie, z Poznania, który
mamy powiedział... w tej chwili 9 klubów w 9 ośrodkach Polski.
Tak, tylko zawsze jak...
Inicjatywa wyszła z Poznania.
Wybaczcie mi to, ale jak się mówiło Poznań, to mówiono Platforma. No tak jakoś było kiedyś.
Nadal, ale to już... nadal jeszcze tak jest, a my próbujemy to przełamać.
Pan doktor Tadeusz Zysk, wiceprezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Pan doktor jest także wydawcą, jest takie wydawnictwo Zysk i Spółka.
Tak.
Ja nigdy nie przypuszczałem, że to od nazwiska pana doktora. Zawsze patrzyłem, że chodzi o zysk.
Też myślę,
spółka ma przynosić zysk, a tutaj nazwisko.
Spółka to żona.
Żona, tak,
a zysk, no i a 400 dołączy się niedługo.
I dzisiaj nas łączy Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika, ale także, no nie jest tajemnicą, bo przecież wszyscy wiemy, jest pan wiarygodnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na przyszłego prezydenta Poznania.
Tak, jestem bezpartyjnym kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość na prezydenturę Poznania.
A to jeszcze bezpartyjny nawet.
Tak, ja żadnej partii nigdy nie byłem. Udało mi się przejść bezpieczną nogę przez PRL.
No to jest rzeczywiście... ciekawy przypadek. I jest pani doktor Jolanta Hajdasz, wiceprezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, ale także wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tego stowarzyszenia sławnego, prawda, tego odrodzonego.
Tak jest.
Po latach.
Witam, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże. I pan doktor inżynier Bogusław Hajdasz, członek zarządu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, prywatnie mąż pani Jolanta.
A ja żonę męża.
Szczęść Boże, witamy. Tak. Zanim przejdziemy do tego naszego ważnego punktu, czyli do pomnika i w ogóle do pomników wdzięczności, to może jeszcze, bo być o tak, wszystko nas wywodzi się z tego patriotyzmu, poczucia dumy, że jesteśmy Polakami, że Polska staje z kolan, że narodziło się AKO. Może, panie profesorze, kilka takich ogłoszeń parafialnych z tej dziedziny. Mamy coś do zakomunikowania?
No, mamy aktualność taką dzisiejszą, związaną z Akademickim Klubem Obywatelskim, bo z panią doktor Jolantą Hajdasz byliśmy na pięknej uroczystości uhonorowania naszego ważnego członka, pana profesora Tomasza Jasińskiego, takim wyróżnieniem nagrodą Piastowskiego Orła Lednickiego. To bardzo duże wyróżnienie dla historyka za działalność związaną z promowaniem wiedzy o historii, zwłaszcza o początkach państwa polskiego. Uroczystość odbyła się na Ostrowie Lednickim, gdzie trzeba było promem dojechać. W dość kameralnym gronie, ale bardzo takich wybitnych postaci. Nagroda jest ważna także dlatego, że kapituła jest niezwykle piękna, bo tworzył ją jakby na czele tej kapituły są takie osobowości jak prymas Polski, jak nasz metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. To nadaje rangę tej nagrodzie. To taka aktualność dnia dzisiejszego, którą przeżywaliśmy jadąc tutaj po drodze do Torunia. A drugą mam taką refleksję związaną już i z symboliką pomników i także z moim dzisiejszym przeżyciem, bo po raz pierwszy byłem w waszej świątyni nowej ewangelizacji.
Nieładnie, bo to już
no nieładnie, nieładnie wstydzę się tego, ale mówię publicznie.
W granicach tej...
Ale wrażenie, jakie zrobiła na mnie ta świątynia, było niezwykłe. niezwykłe, że...
Właśnie okiem profesora, polonisty, historio też znawcy, też jest ważne.
Ja raczej chciałbym mówić jako taki przeciętny...
Pielgrzym.
Przeciętny pielgrzym, bo potężne wrażenie zrobiła na mnie estetyka, to piękno, szlachetne piękno, które tam jest, tych marmurów pięknie ukształtowanych, ale jeszcze większe wrażenie zrobił na mnie przekaz ideowy, który jest w tej świątyni, te postaci przeplatające się z historii Kościoła i z historii narodu polskiego, które tak się zbliżają do ołtarza przez polskie dzieje, to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie, dlatego że to jest istota bytowania narodu polskiego. Przeplatanie dziejów Kościoła z dziejami narodu polskiego. Pokazanie przez dzieje, jak to się przeplatało, jak ta nasza droga wspólnie szła narodu i Kościoła w Polsce.
No i to też jest pomnik wdzięczności.
To jest i właśnie to
jest dzisiaj pomnik wdzięczności. Mówimy, a to jest za wotum, jakim był, prawda, Jan Paweł II, wotum wdzięczności za Jana Pawła II, Polaka, i też za dziękczynne Matce Bożej, która jest gwiazdą nowej ewangelizacji, o której mówił święty Jan Paweł II. No tak. I wszyscy, cały naród, słuchacze, to przecież naród się w to włączył. Pomnik wdzięczności, pomniki wdzięczności. Pomnik pochodzi, sobie wynotowałem, pamiętać, pomnieć, a więc coś, co pozostało nie po to, żeby pamiętać o kimś, o czymś, o wydarzeniu. Mamy wspaniałe pomniki, na przykład Bitwy Grunwaldzkiej w Krakowie na okrągłą rocznicę, prawda? Zbudowany
1910.
Mamy... 910, tak. Mamy pomniki teraz czy świętego Jana Pawła II, chociaż niektórzy mówią, że on sobie...
Grób nieznanego żołnierza, z tych ważnych ogólnych państwowych. Grób nieznanego żołnierza, drugi w Europie po grobie w Paryżu, który czcił ludzi, którzy zginęli, oddali życie w obronie ojczyzny.
Pomniki na przykład powstańców śląskich pojawiają się, bo są potrzebne. Dlaczego w Poznaniu jest taka trudność, żeby, proszę bardzo, może zbliżenie będzie, taki pomnik powstał, taki łuk, triumfalny, prawda, bo to triumf odrodzenia się państwa po niewoli. Chrystus, piękny król tam w centrum, prawda? I dlaczego taki pomnik nie może powstać? Kto temu przeszkadza?
Dla mnie też było zdziwieniem, jak myśmy rozpoczęli pracę, spotkania, myśląc docelowo o odbudowie tego pomnika, że potrwa to krótko i w zasadzie nie znajdzie większego sprzeciwu. Co więcej, ten pierwszy etap pokazywał, że wszystko biegnie w zadziwiająco pozytywny sposób. Oto Rada Miasta, która w większości składała się z radnych z Platformy Obywatelskiej, prawie jednomyślnie, bo tylko jedna osoba się wstrzymała, podjęła decyzję o odbudowie i zobowiązała prezydenta Poznania, ówczesnego Ryszarda Grobelnego, do podjęcia działań zmierzających do odbudowy. No i w pewnym momencie zaczęło się to zacinać. Prezydent stwierdził, że pomnik dobrze, no ale czy to te miejsce i czy ten kształt? Może nie odbudowywać, a nowy robić, bo przecież od roku 18, od powstania wielkopolskiego i od zakończenia wojny minęło trochę czasu, więc może jeszcze dorzucimy jako wotum wdzięczności za to, że przetrwaliśmy II wojnę światową. Poznań szczególnie dotkliwie odczuł, jego mieszkańcy byli wypędzeni, pozbawieni majątków, ziemiaństwo wypędzono lub zabito. Mieliśmy 56 rok. I to zaczęło się powolutku rozmywać. W pewnym momencie jednak przyjęto, że no będzie to formuła odbudowy. No ponieważ pomnik musi gdzieś stanąć, to trzeba być władcą gruntu. Takim włodarzem gruntu było miasto. No i tu zaczęły się problemy, bo miejsce bardzo ładne wybrano, blisko jakby serca Poznania i narodzenia Poznania, czyli Ostrowa Tumskiego. Tam, gdzie to wszystko zaczęło się, i państwo, i kościół, i wiele, wiele innych rzeczy. I tutaj zaczęły się niepotrzebne tarcia. No i doszło do wyborów. Wydawało się, że wybory wygra prezydent Grobelny bez problemów. I otóż zdarzyła się olbrzymia niespodzianka. Niespodzianka, ponieważ prezydent Grobelny jeszcze 2 dni przed wyborami miał 40% prawie poparcia, a tam ten jego konkurent 15%, a okazało się, że się wszystko odwróciło. A nowy prezydent jest, myślę, ja to nazywam pomnikofobem. Nie lubi pomników, nie lubi przeszłości, uważa, że należy patrzeć w przyszłość. Jest czymś, coś, co wydawałoby się nigdy w Poznaniu nie mogłoby się zdarzyć, bo Poznań zawsze słynął z tego, że miał korzenie w przeszłości i patrzył w przyszłość, zawsze budował. No i jeszcze jak było takie powyborcze audycje w telewizji, gdy mnie pytano, to bym przekonany, że to jest tylko kwestia czasu, że to się stanie. No niestety nie. A to jest pomnik, który dziękuję za to wszystko, co się zdarzyło. Kiedy myśmy odzyskali niepodległość, odbyło się zwycięskie powstanie wielkopolskie, Wielkopolanie wnieśli olbrzymi wkład w obronę granic Polski, szczególnie Armia Wielkopolska. Rada Miasta, miasto pragnęło uczcić to. I pierwsza myśl to była świątynia Opatrzności Bożej, bo dzięki Opatrzności Bożej temu zbiegowi okoliczności wszystko się udało. Ale miasto nie było w stanie. Kryzys przyszedł i wtedy inicjatywa społeczna powstała. I zebrano środki i pomnik został zbudowany. I wydaje się, że chyba według moich przeczuć prawie, że każdy z potencjalnych kandydatów na prezydenta, gdyby miał podjąć taką decyzję jako prezydent, prawdopodobnie podjął, a jedynym wyjątkiem wydaje się być właśnie obecny prezydent, ze względu na jego na taki dość specyficzny sposób patrzenia na historię, na przyszłość, na
czy nie patrzenia, bo nie patrzy, prawda?
Gdyby patrzył, no specyficznie nazwijmy.
Czyli dobrze zrozumiałem, była taka nadzieja, że jak zostanie dalej pan Grobelny, to będzie ten pomnik?
Myślę, żeby się dogadania. Takie mam wrażenie.
On już podjął taką decyzję, że w ciągu półtora roku postawi ten pomnik, bo taką zawierał umowę koalicyjną przed drugą turą wyboru z Prawem i Sprawiedliwością. Niestety przegrał.
Bo zawsze jest jakiś problem, nie? Że, żeby zebrać środki i żeby zebrać i projekt, bo to najwięcej jest dyskusji.
Jak najbardziej. I znaleźć poparcie wśród ludzi, prawda? Ja chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie nie wchodząc w takie szczegóły tego, dlaczego do tej pory tego pomnika nie udało się wybudować, chciałabym powiedzieć, odbudować o jednej rzeczy. Jest po prostu wielkim wstydem dla Poznania i dla nas wszystkich, jako mieszkańców Polski po prostu, że pomnik, który był wotum wdzięczności narodu polskiego za odzyskaną niepodległość, którą ówcześni ludzie postrzegali jako cud jakiś, że mocarze, zaborcy po prostu zostali zwyciężeni i że Polska tą wolność odzyskuje. I w kategoriach cudu, patrząc na to, oni ten pomnik zbudowali. Niemcy w uwłaczający, upokarzający dla nas sposób zniszczyli go natychmiast po wejściu do Poznania. I my nie potrafimy tego pomnika odbudować. Kiedy wszyscy razem, tak jak tu siedzimy, zaczynaliśmy pracę w Komitecie Odbudowy Pomnika w roku 2012, wydawało nam się, że to jest tak długa perspektywa, że właściwie trochę za wcześnie zaczynamy, że na tą setną rocznicę to już będzie ten pomnik stał i właściwie wszyscy się tak do niego przyzwyczaimy, że nie będzie takiego, co my zrobimy na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Takie rozmowy prowadziliśmy. A my tego pomnika nadal nie mamy. I przekaz, który jest w tej chwili jakby przez główne media robiony, to po prostu stara się sprowadzić osoby, które tak jak my są zaangażowane w odbudowę właśnie tego pomnika do jakichś niezauważonych emocjonalnie ludzi.
Jakie państwowe?
Myślę, może właśnie komercyjne, bo już teraz oczywiście media publiczne nie mają takiego przekazu, ale też nie mogę powiedzieć, mówię to wprost i przykro mi jako dziennikarce to mówić, ale żeby nas jakoś specjalnie rozpieszczały, tak. Natomiast temat jest bardzo ważny, bo to nie był zwykły pomnik. Jak sobie każdy dzisiaj wrzuci na YouTubie na przykład film Przedwojenny Poznań, na przykład rok 34, no to sekwencja o współczesnym ówcześnie Poznaniu zaczyna się od ujęć właśnie tego pomnika.
Właśnie, bo miałem zapytać, czy teraz ma Poznań takie miejsce, gdzie może się jakoś tak patriotycznie zgromadzić, żeby jakieś kwiaty zostawić, jakaś taka zaduma, jakaś taka...
Mamy poznańskie krzyże.
Krzyże są, no tak.
Tak, na placu Mickiewicza, także jest takie miejsce w Poznaniu. To jest właśnie to miejsce, gdzie ten pomnik stał przed wojną. To było centralne miejsce. On go i wzbogacił, i zmienił to miejsce, ten pomnik, olbrzymi. 22 metry szeroki, 12 wysoki, potężny łuk triumfalny. W miejscu, gdzie kiedyś królowali Niemcy, gdzie kiedyś Hakata miała swoją siedzibę. W miejscu, gdzie uniwersytet stoi. Absolutnie centralne miejsce. Dzisiaj to miejsce jest już jakoś święcone poznańskimi krzyżami. Stoi tam też pomnik Adama Mickiewicza, patrona uniwersytetu. Więc w ramach takiego sondażu, który prowadziliśmy i trzeba też powiedzieć wskazania pewnego przez arcybiskupa poznańskiego, wybraliśmy miejsce przy Alei Jana Pawła II. Godne, blisko właśnie centralnej miejsca Poznania, katedry Ostrowa. Wydaje się, że bardzo też kompromisowe. Natomiast rzeczywiście ze względu na upór w zasadzie chyba jednego człowieka nie możemy uzyskać władania tej działki, co jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę i wybudowania tego pomnika. czy odbudowania tego pomnika. Chciałem jeszcze tylko dodać, że my oczywiście chcemy odbudować pomnik, ale chcemy też przywrócić ten pomnik poznaniakom i całej Polsce, ponieważ to była wielka idea i my dzisiaj pracujemy z młodzieżą, ze wszystkimi osobami, które w ogóle wyrażają zainteresowanie, nad przywróceniem świadomości o tym, jak wielkie dzieło powstało w Poznaniu i komu zawdzięczamy niepodległość, szczególnie my poznaniacy.
No właśnie, czyli jeszcze raz się zagłębiamy, co przeszkadza konkretnie, może ta figura Chrystusa?
Drugim elementem tego naszego wstydu jest to, że decyzje o tym, że pomnik nie może wrócić w przestrzeń publiczną Poznania, jest podtrzymanie decyzji władcy hitlerowskiego władcy Poznania Greisera, który był gauleiterem kraju Wartegau, i decyzja hitlerowskiego namiestnika Wielkopolski wtedy jest podtrzymywana przez dzisiaj demokratycznie wybranego prezydenta. To jest dla nas absolutnie niezrozumiałe.
Ja chciałabym jedną rzecz tutaj podkreślić, wchodząc w słowo. Mianowicie myśmy zebrali ponad 25 tysięcy podpisów mieszkańców miasta. To się stało chyba w roku 2013 czy 2014, już powiem szczerze, dokładnie 2013 według mnie. Po prostu pod petycją do prezydenta miasta z prośbą o odbudowanie tego pomnika i właśnie usytuowanie go w tym konkretnym miejscu, wskazanym przez arcybiskupa Gądeckiego, i to jest ponad 25 tysięcy mieszkańców. Mieszkańców Poznania w jedną niedzielę zebraliśmy te podpisy. Dosłownie wszędzie ludzie związani z komitetem w różnych parafiach, po prostu w kościołach, te podpisy cały dzień zbierali. I to jest akcja właściwie taka jednodniowa, jednorazowa, która jest po 89 roku największą akcją społeczną w historii Poznania. Więcej w żadnej sprawie nie udało się po prostu podpisów zebrać. Więc jak demokratycznie wybrany prezydent może lekceważyć coś takiego?
Jest szlachetna idea. Są ludzie, którzy przygotowują wszystkie materiały potrzebne, zbierają też pieniądze i odbudowują świadomość tego pomnika. Jest pomysł, gdzie ten pomnik postawić. Brakuje po prostu dobrej woli, użyczenia władania działki, która znajduje się na Malcie, w tej chwili właśnie przy tej alei Jana Pawła II, gdzie mógłby ten pomnik stanąć.
Przy czym to miejsce też nie jest przypadkowe, o ile ten pierwszy pomnik, ten oryginał, stanął w miejscu, które było czysto niemieckie, miał odmienić oblicze Poznania, a przynajmniej pokazać, że Poznań jest polskie, bo był zamek cesarski, i stała figura Bismarcka, tego najbardziej znienawidzonego, który mówił o Polakach, że nic nie potrafią, potrafią jedynie dobrze walczyć, potrafią gospodarzyć, nie są zdolni do kultury, a myśmy w trakcie tej walki z Prusakami pokazali, że to właśnie dzięki kulturze. To nie przypadek ten symboliczny, że Paderewski tu jest symbolem, ikoną.
Zamieszka w hotelu Bazar, prawda?
Jest tam Bazar wielu, ale też nie jest przypadkiem figura Chrystusa, ponieważ w najgorszym okresie, to były lata 50. XIX wieku, kiedy w zasadzie wydawało się, że marzenie o powrocie Polski na mapę jest mało prawdopodobne, Wielkopolanie sformułowali ideę pracy organicznej. I w tej idei się włączył bardzo silnie Kościół. Wielkopolanie zrozumieli, że sukces gospodarczy możliwy jest tylko, jeśli ma się zdrowe społeczeństwo. Jest moralność, są wartości. I to się zaczynało od czytelni ludowych, od kółek trzeźwości, od przestrzegania wartości moralnych i do gospodarki. I w tej gospodarce nie przez przypadek pojawili się ksiądz Szamarzewski, ksiądz Wawrzyniak, budując kasy oszczędnościowe i gospodarując. To wszystko się złożyło na ten końcowy sukces, gdzie ku zaskoczeniu Niemców myśmy pokonali gospodarczo i militarnie.
Zresztą wystarczy, teraz jest powtarzalny, odnowiony film Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Nakręcony za komuny jeszcze za czas, ale tam już się przemykają te wątki właśnie z wpływu duchowieństwa, ale pokazana jest przepięknie historia rodziny, prawda? Marcinkiewiczów, tak?
Marcinkowskiego
i tak dalej. Od napoleońskich wojen do właśnie odzyskania podległości. To jest ten trud ludu poznańskiego pod tym butem pruskim. To był najbardziej, przepraszam, może tutaj Warszawa i okolice, ale to jednak był najbardziej taki mocny zabór.
Przeciwnik.
Tak.
To był przeciwnik, który...
Bo to wykorzenienie kultury, prawda, całkowite. Nie? To nie było tylko walka z kościołem, z nabożeństwami,
ale... Traktowali nas jak Indian. Tak. Indian. No, Miss Park to mówił, że to są Indianie. Jak Indianie ich trzeba by bić? Po prostu albo zniemczyć, bo to jest bitny żołnierz.
Powiedział o Ukrainie, o wschodniej.
Podobnie. Ale wracając, i te miejsce tam, gdzie my chcemy postawić ten pomnik, i większość osób z tym się zgadza, to było miejsce takie, kiedy w czasie zaborów Wielkopolanie poznaniacy nie mogli się spotykać w mieście, bo był zakaz. I oni właśnie na tych polach, właśnie w okolicach Malty robili spotkania patriotyczne. Tam zresztą już stoi kopiec wolności, który rozpoczęto sypać przed wojną i niedokończono, on jeszcze wymaga wykończenia. Więc to miejsce jakby zamyka to całą strukturę. Poznań już jest polski, nie jest niemiecki.
Zawsze mnie flipowało Malta nazwa.
Bardzo proste. To były tereny przydzielone przez któregoś z czesnych książąt polskich dla zakonu maltańskiego. I tam jest najstarszy w Polsce murowany kościół. Zbudowany w XII wieku. To jest, i stąd właśnie Malta.
Kawalerowie maltańscy, kościół świętego Jana Jerozolimskiego, tereny Malta, a po drugiej stronie trasy warszawskiej jest komandoria, dzielnica właśnie, gdzie komandor zakonu maltańskiego miał swoją siedzibę.
Ja to rozumiem. No to czyli idziemy w takim stronę, no cóż, no trzeba czekać, drodzy poznaniacy, na zmianę prezydenta. No, no może wśród nas jest tutaj przyszły prezydent, no bo tak nie da inaczej, ani w prawo, ani w lewo, ani z boku.
Myślę, że każdy inny by to zrobił, bo kto czuje Poznań, kto czuje potrzebę. Mamy gorszą sytuację. Wydawało nam się, że pomnik będzie na 18 rok, czy teraz, w zasadzie za pół roku jest rocznica niepodległości i wybuchu powstania. No ale nie ma. Ale okazuje się, że nie ma innych uroczystości, że jedyną uroczystość, którą marszałek naszego województwa planuje zrobić, to jest koncert rokowy za 7 milionów złotych. Nieprawdopodobne, to wydaje możliwe wręcz, nie? Że oszczędny, gospodarny Poznań, który zawsze cenił sobie pracowitość, nie wydaje się możliwe. Tak. To wydaje się być rozrywkowe jakieś miasto gdzieś, które wydaje 7 milionów na koncert o powstaniu Wielkopolski.
Natomiast są też efekty. Trzeba powiedzieć też, że są efekty naszej pracy. Organizujemy co roku koncerty niepodległościowe, na której przychodzą, proszę sobie wyobrazić, matki z dziećmi, całe rodziny, ponieważ jest organizowany konkurs dla dzieci, przywracający pamięć o tej pomniku. Dzieci rysują. Dzieci piszą też, troszeczkę starsze dzieci piszą eseje, takie opracowania o pomniku, także wręczane są nagrody, mamy profesjonalny jury z profesorem ASP, który ocenia te prace, także sporo się dzieje dla tego najmłodszego pokolenia, ale mamy też bardzo konkretną, taką przeprowadzoną inicjatywę, odbudowaliśmy figurę Pana Jezusa. Ona już stoi w Poznaniu. Została przywieziona. Nieprawdopodobne tam historie różne się działy. Ale ta figura już jest. Ona co prawda nie może stanąć na cokole z pewnych tam przyczyn formalnych. Ale jest pięknie udekorowana, jest ogrodzona, jest widoczna i poznaniacy wiedzą, że czekamy tylko na ten właściwy moment.
Ja bym dodała jedną rzecz. Po prostu trochę powiedzieć to wprost. Właśnie to, co się dzieje z tą figurą, to jest, no trochę pokazuje, w jaki sposób brzydki i perfidny zwalczają nas władze miasta obecne, właśnie Poznania. Bo do czego to jest podobne, żeby w wolnym i demokratycznym kraju, jakim przecież żyjemy, nie można było zrobioną figurę do pomnika przywieźć przez rok. Myśmy przez rok ją musieli przechowywać u rzeźbiarza pod Krakowem, pana Michała Batkiewicza w Szczyglicach, który no, wspaniałomyślnie nam pozwolił ją tam dłużej trzymać niż była potrzeba dla niego jako no, po prostu kogoś, kto wykonał tę pracę, prawda?
On przepięknie.
Dokładnie. On się chwalił tą figurą, bo przy swojej pracowni i tam, gdzie mieszka, po prostu on ją wystawił na zewnątrz, właśnie w tych Szczyglicach, oświetlił. Tam przyjeżdżały nawet autokarami po prostu pielgrzymki jadące do Krakowa i po prostu i zatrzymywali się ludzie, przy figurze się modlili i właśnie pan Michał mówi, nie możecie u mnie ją zostawić, tą figurę, ona się nam przyda, ale nam było tak przykro, że my do Poznania jej nie możemy normalnie przywieźć. Kiedy się zdecydowaliśmy, że po roku ją już przywozimy i nie interesuje, z jakich względów władze miasta nam tego zakazują, no to okazało się, że nie możemy uzyskać pozwolenia na wjazd lawety na chociaż parę godzin na plac Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przed wojną ta ta figura stała, bo chcieliśmy rodzaj takiego nabożeństwa ekspiacyjnego po prostu odprawić, no bo ona w bardzo naprawdę haniebny sposób została, figura została, nogi zostały odcięte, sznur został przez Niemców nałożony na szyję Pana Jezusa i została stalowa lina i została wleczona na śmietnik miejski w 1939 roku. I potem przetopiona. I po prostu, więc to jest wielka hańba. I nie pozwolono nam teraz, w roku 2016, dokładnie 3 czerwca, było uroczystość poświęcenia tej figury, ale nie stanęła ani na chwilę na tym placu Adama Mickiewicza. Jak myśmy o tym mówili kilka dni temu na konferencji w Warszawie, to tam ludzie nie mogli zrozumieć, jak to jest możliwe, że na chwilę wam nie pozwolono. Dlaczego? Cóż to mogło się stać, tak? Myśmy przy pustym cokole się modlili, po prostu nie my.
Kościołem nikt nie walczy.
Ja ojcu powiem więcej.
Problemy materialne przecież to nie są dla pozwolenia.
Ale mówię też nie o komunistycznych czasach, ja mówię o roku 2016.
Nie ma, to brzmi, jakby pani opowiadała o roku...
Ja podam więcej, ojcu. Jest pomnik wypędzonych. Oto Niemcy, jak weszli w 1939 roku do Wielkopolski, wypędzili, pozabijali bardziej aktywnych powstańców i ich otoczenie i potem wypędzili do kongresówki. Jest pomnik już prawie gotowy, było miejsce wyznaczone, został odsłonięty. Nie, prezydent w jakiś sposób manipulując zablokował. Poznań powstał jako miasto założone przez, lokowane przez Przemysła I. Jego syn zjednoczył Polskę. Jest jego zamek, jest jego wzgórze, obok stoi klasztor franciszkański i ktoś dał pieniądze i odlał piękny pomnik Przemysła II na koniu. No tak jak wyglądał, czy rycerz w zbroi na koniu. Co? Jest zgoda? Nie ma, stoi w szopie. Ta pomnikofobia jest przerażająca, bo naprawdę my nie mamy też pomnika na przykład Mieszka, Chrobrego, Świętosławy.
A może odlejcie pomnik prezydenta obecnego i...
To by pewne rozwiązanie, myślę, bo jest opinia, że jest bardzo narcystyczny i bardzo lubi, więc może by zmienił zdanie emocjonalne.
Jak Cezar Neron.
W tę stronę nie, na pewno nie pójdziemy.
Nie pójdziecie. Nie. Tak troszeczkę
Ojcze, jeszcze może ważna rzecz do tego, co mówiła pani doktor, chcę dopowiedzieć, że po tym, jak ten Chrystus został wywleczony z placu, my mamy... Ale głębokie i to takie mocne przekonanie, że zanim że figura Chrystusa stanie w odbudowanym korpusie pomnika, ona musi na kilka, co najmniej kilka dni stanąć na placu Mickiewicza i tam musi odbyć się nabożeństwo przebłagalne, bo to nie może być tak, że ta figura została wywleczona i my to przyjmujemy do wiadomości i postawimy tę figurę gdzie indziej.
Desakralizacja nastąpiła z bezczestności.
Nie tylko desakralizacja, ale także poniżenie naszego symbolu wolności. Bo trzeba powiedzieć, dlaczego w centrum tego pomnika znalazła się figura Chrystusa? Figura serca Pana Jezusa, bo wtedy w Wielkopolsce był bardzo silny kult serca Pana Jezusa i powstańcy szli z obrazkami, z medalikami i ginęli.
W ogóle w kościele w świecie. Bo to by narodziła się też wtedy i nabożeństwa, i litanie, i
tak jest.
Nabożeństwo
przy świątku. To dodam, w innych miastach, na przykład w Czarnkowie, teraz odsłonięto tę figurę, bo Niemcy wszędzie zburzyli ją. Odsłonięto, małe miasteczko, nie było problemu, nie było konfliktu. W Bydgoszczy na Wlocie też stoi ta figura, chyba nie było jej... To można wszystko było zrobić, tylko musi być mała, malutka wola uszanowania czyichś poglądów, czy tradycji.
Do dzisiaj stoją wieże Bismarka, prawda? Tak, zwane. Są. To jest pamiątka, przecież pamiątka. Ślad po tym człowieku strasznym, prześladowcy, ale istnieją, no bo mówimy, że jakoś tam się paliły te ogniska specjalne. Ja tu nawet gdzieś widziałem niedawno. I nikt tego nie burzy, chociaż mógłby zburzyć. Nie namawiam do burzenia.
Myśmy w Poznaniu nie zburzyli Zamku Cesarskiego, leciutko tam został przebudowany. Tam znalazł się Uniwersytet Poznański. Wtedy myśmy zawsze w Wielkopolsce marzyli o uniwersytecie, bo te kadry wyjeżdżały do Wrocławia, na Politechnikę do Gdańska, może do Berlina. Niemcy blokowali to i Wolne Państwo Polskie zbudowało ten uniwersytet i tam były budynki uniwersytetu oraz część Urzędu Miasta. W tej chwili jest ładny pałac do różnych imprez tam robionych, kulturalnych, więc tam też można to miejsce odmienić, nie niszcząc. My nie chcemy niszczyć, Wielkopolska nie lubi niszczyć, woli budować, ale też nie lubi, żeby ktoś blokował jej inicjatywę. Jeżeli to jest wszystko społeczne, pieniądze nie są miejskie, nie są państwowe, zebrane społeczne, więc nie ma żadnej racji, żeby wstrzymywać takie działanie.
Mamy przekonanie, że to już są takie ostatnie chwile, kiedy te triki działają. bo to tak trzeba nazwać, to są wybiegi, to są zupełnie nieprawdziwe jakby zarzuty. Natomiast my jako stowarzyszenie również działamy, nie zasypiamy gruszek w popiele i właśnie historia przywiezienia jednak tego pomnika, mimo sprzeciwów do Poznania, pokazuje, że pewną wolą, taką twardą upartością, z pomocą przyjaciół, tu trzeba powiedzieć, wojsko nam pomogło, przywieźliśmy tą figurę. Odbyło się pewnego rodzaju nabożeństwo, może to dużo powiedziane, ale ona została przywitana na granicach Poznania, parafii wjazdowej. Przejeżdżała też przez cały Poznań. Ludzie ją widzieli, tą figurę. To jest potężna figura, 5,5 metra. I została w sposób też taki uroczysty postawiona. Jeszcze nie tak, jakbyśmy się chcieli. Jeszcze stoi obok cokołu, który jest jej przeznaczony. Jeszcze nie jest to miejsce centralne w Poznaniu, ale będzie. Jesteśmy o tym przekonani.
Bo musieliśmy zastosować wybieg taki, jak robili Wielkopolanie w XIX wieku wobec władz pruskich.
Zaskoczeni. Nie,
nie pozwolono nam postawić figury na cokole, dlatego że to byłby pomnik. A myśmy nie mamy zgody na pomnik. W związku z tym użyliśmy wybiegu, że traktujemy te dwa elementy, cokół i pomnik, jako elementy odbudowanego pomnika i je przechowujemy przy kościele, który jest pod wezwaniem serca
do momentu,
kiedy zostanie przewieziony na Plac Wolności, na Plac Mickiewicza, a potem do odbudowanego.
To jest, jest proporcjonalne, prawda? Że mamy miasta, gdzie są problemy, żeby usunąć ślady Armii Radzieckiej.
Tak.
Jakieś pomniki, gwiazdy na cmentarze, jakieś to, bo mówi się, no bo to jednak zginęli to żołnierze, walczyli w wojnie.
Nie można podstawowej rzeczy zrobić. Ojcze, to jest naprawdę, prawda? Nie można na to się godzić. Nie można się na to godzić i po prostu, bo to jest zmienianie historii. Dzisiaj chyba nie ma władz, które by kwestionowały właśnie zasadność obchodzenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Przecież w Poznaniu właśnie, tak jak tutaj było mówione, takie pieniądze wydają na obchody. Jak można robić obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w Poznaniu i setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego bez odniesienia się do tego pomnika?
Może komuś zależy na podziale, bo ten pomnik jest symbolem raczej tego, co łączy Wielkopolę. Tak. To nas łączy. Łączy nas powstanie, łączy nas pamięć, walka i polskość. Natomiast oczywiście są potem podziały rozmaite. Ktoś z lewicy, ktoś z prawicy, ktoś woli to, ktoś tamto, ale to jest wtórne. Natomiast może brak tego pomnika jest takim symbolicznym powiedzeniem, że komuś nie zależy na wspólnocie, na jedności, ale zależy na skłóceniu i podziale.
A niech on będzie, przecież nikt nikogo nie zmusi tam, nie wiem, adorować go, całować
ale
i tak dalej, jeżeli nie będzie tego chciał, ale pewną przestrzeń ma prawo on zająć, bo jest taka nawet podział wśród poznaniaków, wśród Wielkopolan, bo to myślę nie tylko sami mieszkańcy Poznania, ale też pobliskich miejscowości czy powiatów.
Ale też tego wymaga pamięć bohaterów, ale którzy walczyli i oni tak chcieli.
Jaka to
oni
jest
chcieli
dziwna taka niesubordynacja nawet, bo zawsze patrzy się na stolicę, prawda, na Warszawę. Obchody są uroczyste, państwowe, narodowe, wypływa jacht przez monodrok. Akademię, literaturę czytamy narodową teraz, prawda, specjalny kanon. No wszystko, nie ma właściwie tygodnia, żeby coś się nie działo w tym temacie. A tutaj taka, jakby powiedzieć, nie wiem.
Myślę, ojcze, że w tym miejscu jest dobre miejsce, żeby powiedzieć o tym, że musi się zmienić polityka państwa w stosunku do pomników i do czczenia pamięci o bohaterach swojego narodu. Bo blokowanie pomnika odbywa się na poziomie samorządowym, natomiast działania pozytywne odbywają się na poziomie rządowym. Otóż dlaczego jest tak, że wielkie pomniki niepodległościowe, pamięci o naszych działaniach musiało stawiać społeczeństwo, musiało się na to zbierać? Jak stawiano pomniki państwowe ważne dla narodów niemieckiego, austriackiego, włoskiego, francuskiego, to te pomniki budowało państwo, bo ten pomnik był dowodem potęgi państwa i witalności narodu. Myśmy w XIX wieku nie mogli tego robić, bo państwa polskiego nie było, a państwa, które nas okupowały, były wrogie. I żeby uczcić pamięć narodu polskiego i ważnych dla nas rzeczy, trzeba się było zbierać, robić zbiórki społeczne wbrew władzom państwowym. I robiliśmy to.
Powstawały Mickiewicza pomnik przecież krakowski.
Pierwszy w Poznaniu
powstał Mickiewicza.
Krakowski.
Grunwaldu, prawda?
Grunwaldu. Budowaliśmy teatry, tak jak w Poznaniu stoi.
Teatr Polski.
Tak jest, Teatr Polski. ale czas, żeby ten czas przeminął. W tej chwili mamy wolne państwo. Państwo powinno przejąć obowiązek budowania pomników o znaczeniu narodowym, państwowym. Dlaczego nie mamy jeszcze pomnika Solidarności? Przecież to jest niezwykłe wydarzenie w dziejach świata najnowszego, to co się wydarzyło. Dlaczego nie mamy pomnika Bitwy Warszawskiej, o które walczy Jan Pietrzak od dawna, a ostatnio pan minister Macierewicz na tej konferencji tydzień temu mówił, że powinien stać pomnik dziejów oręża polskiego. Przecież to były niesamowite dzieje. Przecież przez prawie dwa wieki polska husaria to była najważniejsza, najwydajniejsza część wojska. Wszyscy się bali.
Bo europejskie mariny.
Tak jest. To było jakby siła pancerna dzisiejsza, jakaś tam armia czołgowa.
A stoją czołgi ruskie jeszcze, migi. Tak. Są takie miejscowości gdzieś. No to jest,
więc myślę, że czas...
To nie jest żadna prowincjonalizm. Wystarczy do Londynu pojechać, zobaczyć łuk Triumphal Marble Arch, kolumny, inne, które sławią Wielkość Brytanii. We Francji co roku oglądamy w lipcu łuk triumfalny, paradę wojska francuskiego. Niemcy mają bramę brandenburską. Także to jest całkiem normalne wyrażanie. To nie świadczy o zaścianku, wręcz odwrotnie. Brak tego mógłby świadczyć o jakichś kompleksach.
Tak, myślę, że państwo powinno zadbać o to, żeby powstawały za pieniądze państwowe nasze, naszych podatników, ważne pomniki, które są ważne dla narodu, a na poziomie lokalnym, społeczności lokalne mogą to sobie dalej robić.
A my jesteśmy ciekawi, już za chwilę będzie pewnie na pewno jakaś przydzielająca naszą audycję piosenka patriotyczna. My czekamy na reakcję może i słuchaczy poznaniaków, mówiąc brzydko, poznanian.
Bo to Poznania, jak się,
Poznańczyków,
bo to Poznanie tak się kojarzy tak trochę... Tak. Popularnie. Co państwo na to? Ja myślę, że nasi telewidzowie są przekonani, że należy taki pomnik postawić, ale być może ktoś ma jakieś argumenty, znajdzie nam coś, co by tłumaczyło prezydenta Jaśkowiaka, jak nie, to po prostu trzeba wymienić
nie ma takich człowieka. Argumentów, nie ma takich argumentów, które by uzasadniały niemożność odbudowania pomnika, który czci bohatera.
Ale może się w pejzaż nie wkomponowuje jakiś tam...
Nie, ojcze, to tutaj nawet bym nie żartowała
nie
w ten sposób.
Nie byłem.
Dlatego, że to miejsce, które mamy wskazane, jest autorstwa świętej pamięci wybitnego poznańskiego architekta Klemensa Mikuły, który zaprojektował cały park rekreacyjny nad Jeziorem Maltańskim i sam, już będąc osobą mocno schorowaną, zgłosił się do nas, do komitetu, wskazując miejsce, gdzie powinien po prostu ten pomnik stanąć. Mamy plany gotowe, to nie jest rysunek odręczny, tylko dosłownie plany architektoniczne, właśnie wyrysowane przez niego, bo on, to była ostatnia jego praca, ostatnia jego wola,
że zwieńczy jego życie.
Właśnie po prostu tam strefa Stowarzyszenia Architektów Poznania. I Poznania. Także z wszystkich stron, gdybyśmy spojrzeli na to, co my robiliśmy przez te 6 lat, działając w tym po prostu komitecie, to można powiedzieć, że zebrało się tam bardzo wiele osób w Poznaniu, którzy są po prostu, nie wiem, specjalistami od lewnictwa, od kamienia, od właśnie od rzeźby, bo to są... artyści wybitni.
Dzieło wspólne intelektu.
Nas jest tutaj czwórka, ale nas po prostu jest bardzo wielu. Tego nie widać tak, bo właśnie, no, jak mamy się prezentować?
Państwa,
no,
profesor, ale... doktor inżynier.
Ale są też firmy, po prostu przedsiębiorcy, którzy nam pomagali, przechowywali na przykład elementy, przywozili. To są różne sprawy logistyczne.
To jest normalnie nie do zrobienia, abyśmy powiedzieli, skąd pieniądze
jaka
na to?
Jaka strata, ja bym się mógł pięknie wpisać, prezydent, gdyby teraz takie coś, otwarcie pomnika, poświęcenie, on jest obecny, idą wybory.
Dokładnie.
Nie przemyśla człowiek, nie?
Ojcze, ten pomnik stał tylko 7 lat. Stał 7 lat, ale on stał się natychmiast symbolem Poznania.
Nie koziołki, tylko pomnik.
Właśnie ten pomnik. Tak. Przyjeżdżały pielgrzymki z całej Polski, z Lwowa, z Wilna, po to, żeby tam być, nocować w Poznaniu na terenach Pebuki, bo tam były miejsca...
Na przykład jak małżonkowie, to sobie szli robić zdjęcie właśnie tam.
Ślubne.
Jak ktoś przyjeżdżał do Poznania, to był...
Fotografa.
Tak, tam to po prostu najpierw pomnik, zobaczyć pomnik, pomodlić się przy tym pomniku, bo nawet po prostu opowiadają to osoby, które jeszcze żyją, są wśród nas, które pamiętają ten pomnik i opowiadają właśnie, no to było dla nich takie ważne, takie po prostu najistotniejsze.
To jest z czasów wojny, kiedy rodziny się modliły, kiedy sobie nasz główny donator, trzeba powiedzieć, to jest potomek rodziny, która uważała, że przetrwała wojnę, przetrwała bombardowania, właśnie dzięki modlitwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
I te figurki to nie jest nasz pomysł, te malutkie, które tutaj stoją, nie wiem, czy to w ogóle widać właśnie w kamerze, ale to jest kopia czegoś, co było przed wojną. To są...
A niszczą całkowicie też rozebraną do cna pomnik?
Do imendy rozebrano też, pomnik, tak? Rozebrano go i cały materiał, mimo że to był szlachetny kamień, bo dolomit i granic, został zużyty na ulicę Artyleryjską, a reszta na zwałowiskach leżała długi czas i potem została zutylizowana. Także do dzisiaj zostało nam kilkadziesiąt kilogramów kamieni i małe fragmenty z figury Chrystusa. Jedną łatka, taka gdzieś 12 na 10 centymetrów, została ocalona przez robotnika przed przetopieniem na terenie pometu i on w czasie wojny napisał swojemu synowi, żeby przekazał ten fragmencik, jak będzie odbudowywany pomnik, żeby ta łatka była przyklejona, przymocowana do pomnika wdzięczności. On, syn, nie zdążył, przekazał wnukowi i wnuk nam na
zebranie.
Właśnie, ale ojciec nie brał sobie pod uwagę, że nie może powstać jeszcze raz ten
wtedy, pomnik. Wtedy on przewidywał, że to musi się stać. To było niesamowite. Ale ważne jest także to, że on stał 7 lat, stał się symbolem Poznania i przez prawie ponad 70 lat on nie istniał w przestrzeni i wychodził stopniowo ze świadomości poznaniaków i Wielkopolan. I tak się toczyły dzieje Poznania, że to miejsce, gdzie był pomnik, zostało zajęte przez świeżej pamięci wydarzenia 1956 roku, tak. Wzmocnione tym, co się działo w stanie wojennym. Tak,
tak. A pan profesor, tak dla ciekawości, jak się pierwszy raz zetknął, że taki pomnik istniał? Jako student?
Tego już nie pamiętam. Pewno było dość dawno, ale ta idea pojawiła się jak Deus ex machina w pewnym momencie.
Ale to muszę powiedzieć, słuchaj, idź, tam jest miejsce, gdzie stał pomnik.
Nie, ja jestem synem chłopa, który mieszkał między Poznaniem i Gniezdem. W Poznaniu pojawiłem się jako młody student i jakby ten pomnik nie istniał w mojej świadomości. Jak zorganizowałem pierwszy koncert niepodległościowy, bo w Poznaniu się nic nie odbywało, żadne wydarzenie kulturalne z okazji odzyskania niepodległości. W 2011 roku, w auli uniwersyteckiej, to coś, jakaś myśl mi się pojawiła, że przecież trzeba odbudować ten pomnik. Natychmiast poszedłem do księdza arcybiskupa, bo przecież nie można odbudować, uruchamiać takiej idei, gdzie w centrum pomnika jest figura Chrystusa, bez konsultacji z arcybiskupem. Jak ksiądz arcybiskup się dowiedział, że za inicjatywą stoi ACO i Solidarność Uniwersytecka, powiedział, tak robimy, odbudowujemy. Tak się zaczęła ta droga. No, jakoś... Ale jeszcze, ojcze, chciałbym to skończyć tę myśl, że ten pomnik był niezwykle ważny w okresie międzywojennym, potem wychodził ze świadomości i duża część działalności komitetu polegała na przywracaniu świadomości istnienia tego komitetu. Myśmy wydali w 400 000 nakładzie tego pomnika. Tej ulotkę rozprowadzaliśmy po parafiach. Zrobiliśmy wystawę, która stała na placu Mickiewicza, potem obeszła właściwie wszystkie parafie Poznania.
Z makietą,
z filmem. Pojechaliśmy do Rzymu, żeby poświęcić kamień węgielny. Te działania przypominające stworzyły nową przestrzeń myślenia o pomniku. Ten pomnik dla wielu Wielkopolan i Poznaniaków stał się już rzeczą ważną i oni popierają nas bardzo mocno, żeby ten pomnik odbudować. To już nie jest jakiś martwy pomnik. To jest dla wielu ludzi idea, która się coraz bardziej zakotwicza. Mhm. I dlatego tak bardzo nam zależy, że jeżeli jest z nami kandydat na prezydenta Poznania, który od samego początku był w tej grupie inicjatywnej, od początku jest wiceprezesem
komitetu,
to znaczy, że bardzo byśmy chcieli, żeby ten pomnik wrócił, a wiemy, że to się może stać tylko wtedy, jeżeli człowiek, który blokuje odbudowę pomnika, no nie będzie miał wpływu na decyzję.
Bo powiedz mi, dzięki, że tak powiem, Panu Bogu i dobrym ludziom, jakoś ten Poznań zaczyna tak patriotycznie teraz odzyskiwać to miano, które miało. Ale był taki moment, że właśnie tak jakby trochę wątpiono, że to jest taka część Polski taka nie za bardzo zaangażowana, prawda, że tam bo żaden polityk nie był w 20-leciu z Poznania taki znaczący, jeżeli się nie mylę.
Teraz
tak
jest
dalej.
Bardzo mało.
No mówiono, że Józef Piłsudski tam nie darzył sympatią, że nie był.
Nieprawda.
To są takie, no, ale takie gdzieś były wypustki, nie?
Tak, bo to że były te animozje przedwojenne.
To jest taki jakby część, że tylko tą pracą zajęta, natomiast nie ma. A tutaj się okazuje, że to byli bardzo ludzie mocno wierzący, patriotyczni.
Ojcze, nas bardzo boli to, co się stało z mieszkańcami Poznania.
Ale taka pieśń, taka nuta troszeczkę gościła, nie?
Tak, ale nas bardzo boli współcześnie to, że poznaniacy przestali być poznańczykami, bo dla nas poznańczyk to jest obywatel Poznania, obywatel Polski, którego troska o Wielkopolskę nie ogranicza się do troski o Poznań i Wielkopolskę. Nie, to było myślenie o tym, że tu w Wielkopolsce, jak papież na to przypomniał, tu powstało państwo,
to było korzenie.
Tak, korzenie.
A nie tylko targi poznańskie. Tak,
a potem, jak się po 89 roku przestaliśmy być tymi obywatelami, zachwycaliśmy się konsumpcjonizmem i staliśmy się konsumentami i poznaniakami, a nie dumnymi poznańczykami.
Ja troszkę bym się tutaj z profesorem nie do końca zgodziła w tak krytycznej ocenie poznaniaków, choć może na zewnątrz właśnie to tak wygląda. Ja bym trochę broniła, bo naszych po prostu współmieszkańców z jednego powodu. Po prostu oni na pewno bardzo ciężko pracują i w środku, gdzieś w głębi serca myślę, że te idee, o których tutaj mówimy, są im bliskie. Bo i Kościół, i patriotyzm to nie jest nic daleko.
Że ktoś taką szufladę chciał zrobić.
Ale wie ksiądz, wie ojciec dlaczego. Musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Po 56 roku w Poznaniu, po tych tragicznych wydarzeniach, które były szokiem dla ówczesnej władzy, inwigilacja była ogromna. Ilość etatów w Urzędzie Bezpieczeństwa w Poznaniu to było 3 razy więcej na jednego mieszkańca niż w innych częściach kraju. Po prostu władza komunistyczna nie mogła zrozumieć, jak mogło dojść do buntu robotników, bo musimy sobie uświadomić, że to był bunt robotników. Ta klasa robotnicza, która teoretycznie sprawowała władzę, tak? I tak było na Zachodzie to przedstawiane, bo jeszcze przecież te ruchy lewicowe wówczas były bardzo silne i te tendencje po prostu właśnie pójścia w stronę nawet komunizujących różnych ugrupowań na Zachodzie. No to po prostu to było szokiem po prostu dla ówczesnego świata, że robotnicy po prostu się zbuntowali. I ten Poznań został bardzo mocno sprowadzony do parteru, o czym rzadko mówimy publicznie, bo przecież żyją jeszcze ci, którzy wówczas zaczęli pracować i pracowali i żyją ich dzieci, którzy też w resortach różnych pewnie funkcje pełnili, więc tak naprawdę potem poznaniacy są skryci, tak jak w czasie zaborów. Rzadko pokazują swoje poglądy i nie wszystko manifestują. Tak jakby się... Wiem, że w środku tacy są, że oni ten pomnik szanują. My byśmy nie zebrali tych pieniędzy, słuchajcie państwo, gdybyśmy po prostu, gdyby oni tacy nie byli. Oni głosowali za tym pomnikiem, wpłacając prywatne pieniążki po prostu na ten pomnik. W sumie nie wiem, bo mąż pełnił funkcję skarbnika, ile myśmy...
Kilkaset tysięcy złotych,
bo przewinęło się przez nasze konta.
Przez nasze konto, tak.
Od małych płac.
Duże wydatki.
To są wielkie kwoty, zebrane tylko z prywatnych ludzi.
Tak. Podpis można budować. A dlatego 3 czerwca, co to będzie? Bo to jest... Tu zatrzymajmy się i potem telefony. Będzie to rocznica poświęcenia pomnika Pana Jezusa, będzie to 21. rocznica pobytu Jana Pawła II i spotkanie...
Jan Paweł II przypomniał nam, że w tym miejscu na placu Mickiewicza, on to mówił, stał pomnik wdzięczności Najświętszego Serca Pana Jezusa. Myśmy wtedy sobie myśleli, że papież mówi o historii tego miejsca. A papież mówił tak, jak to on przekazywał. Mówił o czymś, przypominał wam, to jest wasze zobowiązanie. Zresztą, wy macie je zrealizować.
Nie wiem, czy on przed wojną nie jechał do Poznania.
Jeździł.
Na spotkanie tej sodalicji tej męskiej z Serca Jezusowego. Były takie ogólnopolskie.
Tam spotkał
profesora tego psychiatry najsławniejszego, tak. Polskiego, Kępińskiego.
Tak jest.
Że tam gdzieś wspominają, że jedli całą noc czereśnie. Bo to było w czerwcu i tam się zapoznali jako młodzi studenci. Tak mi się do Poznania jechał, przez Krakowa, bo tam właśnie było tak bardzo mocny ten ośrodek kultu Najświętszego Serca.
Tak
i to
jest.
Taki
pierwszy kościół w Polsce.
Ale ta uroczystość 3 czerwca, która już będzie za 2-3 dni, jest związana z tymi okolicznościami, które ojciec przywołał, ale także w tym szerokim...
Gdzie miała miejsce?
Proszę?
Gdzie miała miejsce?
Tam, gdzie pomnik stanie.
Duchowni?
Arcybiskup Stanisław Gądecki odprawiać będzie to nabożeństwo i będzie też po nabożeństwie taki uroczysty koncert pieśni związanych z pomnikiem, z pomnikiem wdzięczności i powstaniem wielkopolskim.
Czyli zapraszamy najgoręcej. Przybądźcie.
18.50, 45. Zaczynamy. Tak.
Są napisane specjalnie dwie piosenki. Specjalnie na ten koncert będzie premiera. Bardzo ciekawe utwory.
I jeszcze jeden akcent chcemy podkreślić. Uroczyście przyrzekamy. właśnie wtedy chcemy to głośno powiedzieć, że ten pomnik wróci na ulicę Poznania. On będzie odbudowany. Nie wiemy dokładnie kiedy, jak to się stanie, ale na pewno wróci.
Po wyborach samorządowych. Zobaczymy, czekamy na telefony od Państwa, szczególnie od mieszkańców ziemi poznańskiej. Zapraszamy po muzycznej przerwie 657-0011, 657-0012, 657-0013, 657-0014, a wcześniej 56 do Torunia, a z zagranicy 48-56. Oczekujemy na połączenia z Państwem. Będzie przerywnik, a potem...
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają. Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest tysięcy dusz sprzedanie. Zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają.
Telefony od Państwa już za moment, jak ufam, będą tutaj do naszej dyspozycji. Do telewizji Trwam, bo wieczór spotykamy się jeszcze w Radiu Maryja o 21.30. Temat no, godny, zacny w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Za dwa lata też sławna rocznica Bitwy Warszawskiej, ale tu bardziej dzisiaj mówimy o niepodległości, bo niepodległa nie wybucha, jak prawda, mówimy z popiołu, prawda, Feniks, ale była to praca...
Pokoleń.
Modlitwa i pokoleń, właśnie pokoleń i całej ziemi polskiej, tak trzeba powiedzieć, bo to nie było tak, że fakt, że legiony wyszły z Krakowa, z Oleandrów, przeszły tą drogę kadrową, prawda, kadrówki, natomiast wiemy, że Poznań dał przykład, bo dzisiaj mówimy o Poznaniu, który jest wdzięczny za niepodległość jedynym zwycięskim powstaniem jakby nie patrzeć, no,
jedynym w tej skali.
Skutecznym i zwycięskim.
Jedynym w tej skali, bo poprzednie powstanie w 1806 roku też było zwycięskie, tylko ono było bezkrwawe, bo na wieść o tym, że powstanie wybucha, to
ale,
nie podjęto
walki. Dlaczego było zwycięskie? Bo było też przemyślane.
Było przemyślane i było, w stosownym momencie podjęte i bardzo mądrze prowadzone. Było także zwycięskie drugie powstanie śląskie i powstanie sejneńskie, ale to w tej skali było najważniejsze także dlatego, że znaczenie tego powstania jest nie do przecenienia, nie tylko ze skali wielkopolskiej, że Wielkopolska i część Pomorza i Śląska została przyłączona do odradzającej się Polski, ta część, na której Polska powstała, ale także dlatego, że to powstanie zadecydowało o utworzeniu bardzo szybko wielkopolskiej armii, 100-tysięcznej armii wielkopolskiej.
Pod dowództwem generała
Dobora Muślickiego, ale to później on to ustrukturalizował.
Ale on taki na bardziej nazwisko związany tak z militarium, prawda?
Byli doskonali żołnierze, bo oni przeszli żołnierkę w armii pruskiej, walczyli na różnych frontach.
Wiedzieli,
ale
jak się...
Tak jest, ale szczególnie ważne było to, że oni zablokowali transporty wojskowe, które szły ze frontu wschodniego, zatrzymali materiał wojskowy tutaj i ta armia wielkopolska mogła być uzbrojona. Piłsudski podrzucił tutaj do Poznania nielegalnie 80 wyższych oficerów, którzy przejęli logistykę tego powstania i potem w 20 roku znaczna część tej armii brała udział w bitwie bolszewickiej, zwłaszcza z bolszewikami, zwłaszcza w bitwie warszawskiej.
Tak.
I sam Piłsudski powiedział, że gdyby nie miał armii wielkopolskiej, to nie miałby cienia szansy na zwycięstwo w bitwie warszawskiej. A bez zwycięstwa w bitwie warszawskiej świat wyglądałby zupełnie inaczej.
I też łyżeczka troszeczkę takiego octu, bo pozytywnie bym powiedział teraz, chociaż był błąd, że tam delegacja z Poznania przyjechała, taka pragmatyczna, by tak napomnieć marszałka, co robi, nie? Czy wie, co robi, ale
to, były działania,
ale to też było ciekawe, że taki głos jest też potrzebny, prawda?
Tak,
rozwaga,
tak,
ale... obliczmy siły, obliczmy, no bo tu jednak no, marszałek poszedł na całość, wabank.
Bo marszałek wiedział, że to, co zrobi, co wywalczy, jak ze wschodnią granicą, to będzie polskie.
Tak przypomniałem specjalnie, można... aż och, że pan po prostu się nie uniósł tutaj jako
Nie, tylko
poznańczy.
Że nie dociera do świadomości Polaków waga tego powstania. To tak naprawdę, gdyby nie było armii wielkopolskiej, to nie byłoby zwycięstwa w bitwie warszawskiej. Dowódcy sowieccy, Tuchaczewski, mówili, że najbardziej się bali boju z armią wielkopolską, potem z Halerczykami, dopiero z Piłsudczykami. Sama siedziba marszałka była przy powstańcach, przy Armii Wielkopolskiej. To pokazuje siłę.
Tak, ale ktoś czeka, bo my wchodzimy już na bitwę warszawską, gdy będzie jeszcze pora, w drugiej może części, a jest telefon. Mamy telewidza. Proszę bardzo. Tak, słuchamy pana, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich uczestników właśnie tej rozmowy. I chciałem, jestem poznańczykiem prawie 80-letnim.
Pan Bolesław.
I chciałem dorzucić troszeczkę więcej uwag do tego. Pierwsza sprawa to zgadzam się z panem profesorem, że Poznań jest lewacki, to znaczy pan profesor tego nie powiedział, to jest moje zdanie. Jest lewacki, libertyński, liberalny, no i oczywiście czerwony, komunistyczny. To jest pierwsza sprawa. W związku z tym, z taką społecznością niedużo da się zrobić w sprawach religijnych i w sprawach tego pomnika. W momencie, kiedy pan profesor stawał z inicjatywą, upierałem się, żeby ten pomnik powstał na placu Mickiewicza. Trzeba było iść zaparte, nie zgadzać się na żadne ustępstwa, ale oczywiście dobre słowo pana profesora, że ma być gdzieś tam, gdzie indziej, w dogodnym miejscu, w godnym miejscu postawiony, po prostu sprowadziły do tego, że o tym pomniku tylko mówimy. A że Poznań jest komunistyczny, liberalny i tak dalej, miałem możliwość przeprowadzać ankietę w czasie wyborów. Proszę zrozumieć, że poznaniacy, nie poznańczycy, tylko poznaniacy w 1/3 głosowali w obwodzie Jeżyce, w jednym z obwodów na Jeżycach, w dzielnicy, w 1/3 za prezydentem, bo w tych dwóch wyborach przeprowadzałem ankietę, a w 2/3 za oczywiście drugim kandydatem, którego już nawet imienia nie będę wymieniał, nazwiska nie będę wymieniał, oraz za też partią, która w tej chwili jest w opozycji. To coś świadczy o tym i tutaj nie zgodzę się z panią redaktor, że nie możemy być pesymistyczni, ale uważam, że w Poznaniu będzie bardzo trudno tutaj odbudować ten pomnik. A druga sprawa, wszystko Państwo robicie w Poznaniu i dziękuję, natomiast nie ma takiej stacji telewizyjnej czy radiowej, która by powiedziała na przykład o tym zbliżającym się spotkaniu mszy świętej i w miejscu, w którym ma powstać ten pomnik. Mam pytanie, czy już wiadomo, w jakim godnym miejscu w Poznaniu ma powstać ten pomnik? Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Bolesławie, z Panem Bogiem. Pan Bolesław, Poznańczyk, czyli mamy jeszcze taki pewien podział. Poznaniacy, Poznańczycy, nie, tak, zostawmy.
Tak, ale miejsce jest wybrane, wskazane przez Klemensa, świętej pamięci Klemensa Mikułew, zaakceptowane przez księdza arcybiskupa, zaakceptowane jednomyślnie przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika.
I 25 tysięcy
i te 25 tysięcy poznaniaków, którzy za tą lokalizacją i tym kształtem pomnika historycznym się opowiedzieli. I my po prostu ten pomnik tam postawimy. Ten pomnik stanie. Władze mają to do siebie, że przemijają, a my jako Wielkopolanie 100 lat walczyliśmy z Prusakami i doprowadziliśmy do odzyskania niepodległości. Doprowadzimy do postawienia tego pomnika i ten jeden blokujący lewacki prezydent nie zablokuje odbudowy pomnika. Próbuje wykonywać różne ruchy na miejscu, gdzie ten pomnik ma stać. Sadzi tam różne krzewy, które mają zablokować to miejsce. To nam nie przeszkodzi ten pomnik tam postawić.
Będzie jak w Kowali. Zminął Neron, jak przemija, prawda?
Tak jest.
Stoi do dziś, prawda? Bazylika i tak dalej. Mówiąc tak, wracając do literatury, pan profesor jest wykładowcą, miłośnikiem literatury.
Byłem językoznawcą, polonistą. Jestem językoznawcą, polonistą.
Ale to się łączy razem, bo język i polonistyka. Tak. W roku, kiedy właśnie też wracamy też do naszej kultury, bo może niepodległa powstała, bo zryw ten zbrojny, bo legiony i nie tylko, ale także, bo znani ludzie w świecie, którzy w świecie tym kulturowym, politycznym zaistnieli. No Paderewski,
Który język,
wygrał niepodległą na fortepianie, tak mówią. I język, który
język, to przetrwał. Kościół bronił straszliwie, przecież te wypadki wrześnickie i inne pokazały, że myśmy obronili język, to był bardzo ważny, i kulturę własną. Dlatego w Poznaniu tak bardzo ceniono pisarzy. Ten pierwszy pomnik Mickiewicza to u nas powstał. Sienkiewicz bardzo był popularny, przyjeżdżał. Paderewski, to nie był jego jeden pobyt. Nie. To Poznańczycy zaprosili go, jako młodego człowieka, który rokował duże nadzieje. Tutaj go finansował z Pomorza Donimirski do Poznania w 1890 roku na koncert, który dał. To już wtedy Poznańczycy wiedzieli, że ta muzyka, którą on robi, to ta praca na świecie pokazuje, że my jako naród jesteśmy godni niepodległości. Mamy język, mamy kulturę, mamy dobrą gospodarkę, potrafimy rządzić się, dobrze gospodarować. Wielu zapomina, że w roku 1910 myśmy już więcej ziemi od Niemców wykupywali niż Niemcy od nas, a był okres w latach 70.
60. Ten symboliczny wóz drzymały,
tak,
prawda?
Tak. To jest Niemcy tę bitwę przegrali.
No tak, no ale to my trochę podobnie do tego możemy, prawda, nawiązywać. Na skoro wozie? My, jak figura stoi obok cokołu, to może stać, ale jak figurę byśmy pomnika postawili na cokole, to już nie wolno. Łamiemy, prawda? Coś jest z jakimś takim naszym patronem.
Kata powstała, wiecie, że ponieważ Niemcy zaczęli tracić ziemię. Ona nie powstała jako to, że no, mamy iść
rozwijali
bardzo,
się potężnie,
tylko właśnie zaczęli tracić ziemię, bo Bismarck kiedy się spotkał z twórcą Hakaty, daleko tam, gdzie ja mam...
Z
Heinemannem. On mówi w ten sposób, że jednak ta warta niemiecka nad wartą słabo wygląda, że te Polki, nawet żejąc się z Niemcami, wychowują dzieci w duchu polskim. Śpiewają polskie kolędy, polskie obyczaje. Jak spojrzymy na powstańców wielkopolskich, zobaczymy pełno nazwisk niemieckich. Takich tam koło Jarocina mojego
Junge.
Kirsche był przywódcą tego pierwszego. Tam naprawdę pokazywało siłę. Siłę polskiej kultury, polskiego języka i tych sił, które tkwią. Ja, może nasz przedmówca, ten pan, który telefonował, ma rację, że Poznań taki był, ale ja myślę, że on się zmienia. Zmienia się, budzi się. Bo to jednak, mieszkając w mieście, gdzie był chrzest, gdzie była koronacja, gdzie królestwo powstało, katedra, biskupstwo, to zobowiązuje.
To trzeba do tego powracać. Mamy telefon jeszcze wykorzystanie, bo ktoś będzie nie powiem, zrozpaczony, ale
rozczarowany,
że czeka i czeka i nie ma. Jest telefon, proszę bardzo. Prosimy śmiało. No niestety, rozłączył się, czekał.
To ja bym dopowiedziała, jeśli można, bo myślę, że ja to tak w takich kategoriach bym postrzegała to, co powiedzieliśmy przed chwilą, że my mamy po prostu takie zadanie jako komitet, po prostu obudzić tego śpiącego olbrzyma, jakim są po prostu mieszkańcy Poznania, żeby te swoje korzenie i swoją tożsamość po prostu, nawet może, myślę, że oni ją mają, tylko po prostu odważyli się pokazać na zewnątrz. Nie bali się tego, że nie wiem, stracą pracę czy dobre zlecenia, bo tych zleceń od strony lewackiego czy lewicującego włodarza miasta jest bardzo dużo. Od strony na przykład organizacji pozarządowych, to myślę, że to są bardzo duże środki, które przeznaczane są w Poznaniu.
Poparcia, na to. Tak. Jeżeli nie możecie wyrazić już teraz, bo no, trudno nam jechać do manifestacji przed urzędem prezydenta, no to wybierzcie nowego prezydenta, mądrzejszego w tym temacie, który tu by nie wstydził się korzeni, nie wiem, Poznania, historii Polski. Mamy telefon, bo nam znów ucieknie Telewic. Bardzo prosimy. Halo, proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy pana. Szczęść
ja mam pytanie do pana profesora.
Tak? Ale niech pan przyciszy telewizję.
Czy oni w ogóle jako komitet występowali z wnioskiem, aby pomnik tam powrócił, gdzie był?
Rozumiemy, panie
Juliuszu. Powrócił, gdzie był.
Dobrze, panie Juliuszu.
Bez mojej wiedzy tak? Tego wniosku w ogóle nie złożono.
Ale będziemy teraz słuchać dwa razy, bo pan sobie nie wyłączył telewizora. Rozumiem pana pytanie, ale tak nie damy sobie rady, bo będzie nam ten pogłos przeszkadzał.
Myśmy przez wiele miesięcy po powstaniu komitetu rozważali miejsce lokalizacji. Oczywiście, że pierwszym miejscem lokalizacji, które braliśmy pod uwagę, była lokalizacja pierwotna. Prowadziliśmy na ten temat rozmowy sondażowe. Między innymi przeprowadziłem dziesiątki rozmów z profesorami uniwersytetu, z prawicowymi profesorami uniwersytetu i wszystkie te rozmowy jednoznacznie pokazywały, że nie ma możliwości powrotu pomnika na to miejsce, bo to miejsce jest zajęte, nie można przestawić Adama Mickiewicza, nie można zakrywać, bo ten nasz pomnik zakryłby, przesłoniłby pomnik Poznańskiego Czerwca. To po prostu dzieje Poznania tak się toczyły, że plac Mickiewicza został związany z wydarzeniami Czerwca 56, co wzmocniły wydarzenia stanu wojennego, które tam się toczyły, a związane były z czerwcem 56 roku. Dlatego szukaliśmy nowej lokalizacji. Rozważaliśmy 17 różnych lokalizacji, które z jednej strony przyjmą tak duży pomnik, 22 metry na 12,5 metra, urbanistycznie, architektonicznie i że będzie przed nim miejsce na zgromadzenia religijno-patriotyczne dla kilkunastu tysięcy ludzi. I takie miejsca znaleźliśmy trzy. Na Cytadeli, która jest pruska i stałby po prostu 3-4 miesiące byłby odwiedzany, a potem stałby w martwym miejscu. I drugie miejsce na Łęgach Dębińskich, gdzie przyjmowano papieża, bo nie chciano go przyjąć na placu Mickiewicza. W pięknym parku, ładnym, ale również na uboczu. A my chcemy, żeby ten pomnik żył razem ze swoim miastem. Przy dużej arterii, jaką jest Aleja Jana Pawła II, przy ruchu tranzytowym, turystycznym, pieszym i rowerowym, cały czas mógłby być oglądany przez samochody, przez ludzi, którzy by tam będą spacerowali i przy pięknym widoku na katedrę, a na kopiec z drugiej strony. Taka jest nasza lokalizacja i to jest lokalizacja zaakceptowana przez komitet, przez księdza arcybiskupa, wskazana przez architekta, który zaprojektował cały kompleks maltański i powiedział, że ta lokalizacja pomnika dopełnia ideowy kształt jego architektury dla tego miejsca.
I ten pomnik dlatego jest taki ważny, bo pokazuje, jak wiele zawdzięczamy Kościołowi. I dlatego też o to po prostu zabiegamy, bo nie byłoby niepodległej ojczyzny bez tego, co robił w czasach zaborów Kościół, kiedy zawsze po prostu duchowieństwo pomagało tym, którzy o tę wolność walczyli, czy wcześniej, także później. I po prostu, więc to jest taki symbol, który pokazuje, jak wiele dobrego można zdziałać, kiedy jest ta symbioza Kościoła i umiłowania ojczyzny, patriotyzmu. I myślę, że to jest właśnie tym, którzy negują tego typu postawę, to tego się najbardziej boją, że właśnie poznaniacy te idee przypomną sobie i zaczną znowu realizować.
Możemy zapominać, że ten pomnik ma też nazwę nie tylko pomnik wdzięczności za niepodległość, za powstanie, ale także pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wielka idea i myślę, że to nie jest przypadek. Tu jest potrzebna jakaś przemiana serc. I wtedy i pomnik powstanie, i odbuduje się ta pamięć i przywrócone zostaną jakieś stosunki takie między obywatelami miasta, a jego prezydentem wybieranym w demokratycznych wyborach.
Ksiądz arcybiskup jest wielkim zwolennikiem odbudowy tego pomnika. Na samym początku, 3 tygodnie po powstaniu komitetu, odprawił w katedrze mszę świętą w tej intencji, delegował do komitetu, do zarządu arcybiskupa Zdzisława Fortuniaka, który cały czas z komitetem współpracuje. Teraz także 3 czerwca objął patronat nad tą naszą uroczystością, poprowadzi to nabożeństwo do serca Pana Jezusa i patronuje tej odbudowie, pokazując, że tak jak Kościół walczył o niepodległą Polskę, tak teraz z niepodległą Polską chce współpracować.
I my kontynuujemy ten temat. Bardzo ciekawe, jak Państwo widzą, w Radiu Maryja o 21.30 będziemy mieć więcej czasu, ale w tym samym zacnym gronie. Przypomnę, pan profesor Stanisław Mikołajczak, prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, pan dr Tadeusz Zysk, wiceprezes Społecznego Komitetu, pani dr Jolanta Hajdasz, wiceprezes Komitetu oraz pan dr inżynier Bogusław Hajdasz, członek Zarządu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika w Poznaniu. Dziękuję bardzo za telefony, dziękuję Państwu za przybycie i za tą pierwszą część naszego programu. Liczymy, że w drugiej części rozszerzymy jeszcze tutaj pole rozmowy i z naszymi słuchaczami również telefony to wzbogacą. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.